byście zrobili, gdyby pewnego dnia okazało się, że w całej Polsce zabrakło prądu? Tego typu czarne scenariusze są określone przez rząd i publicystów, kiedy do takiej sytuacji, czyli blackoutu, dochodzi gdzieś na świecie.
Millions of people across Spain and Portugal have been hit by massive power cuts. Trains stopped, planes were grounded, and there was chaos on the roads.
W ubiegłym roku na Półwyspie Iberyjskim doszło do blackoutu, czyli awarii zasilania, kiedy w wyniku reakcji łańcuchowej w zaledwie 5 sekund z hiszpańskiej sieci elektroenergetycznej zniknęło około 60% generowanej energii, czyli 15 gigawatów. Po kolejnych ułamkach sekund system zabezpieczeń odciął Półwysep Iberyjski od Francji. Całkowity upadek systemu zajął dosłownie kilkanaście sekund. Bez prądu było ponad 50 milionów ludzi. Pokazuje to, że całkowity pad systemu energetycznego to nie jest niemożliwy scenariusz. Kiedy przez 10 czy 15 godzin nie działa żaden terminal w sklepie, nie jeżdżą pociągi, a szpitale odwołują zabiegi, by oszczędzać paliwo w agregatorach, latarka, świeczka i paczka zapałek w szufladzie nie rozwiązują problemu. Nie oznacza to, że Polska obecnie czeka jedynie na podobny blackout. Jednak bezpieczeństwo energetyczne i stabilność systemu to kluczowe wyzwanie dla naszego systemu elektroenergetycznego oraz obsługujących go na co dzień specjalistów w całej Polsce. Tym bardziej, że zużycie energii rośnie. Już wkrótce na rzecz tego newralgicznego systemu będzie pracować także pierwsza morska farma wiatrowa w naszym kraju, Baltic Power. Kolejne farmy są w budowie. Tylko jak właściwie energia z wiatru na morzu wytwarzana przez gigantyczne wiatraki trafi do naszych domów? To prawdziwie fascynująca, wieloetapowa podróż, a wszystko po to, aby jednego z największych, a czasem niezauważalnych dobrodziejstw cywilizacji, jakim jest prąd, nam nie zabrakło. Zacznijmy więc od początku, czyli w tym przypadku od dna morza.
Żeby zacząć projektowanie, musimy wiedzieć, co mamy na dnie morskim, musimy wiedzieć, jakie są warunki gruntowe, musimy wiedzieć, jaka jest głębokość morza w miejscu posadowienia fundamentów. Trzeba wiedzieć, jakie są warunki również wietrzności, ponieważ to wszystko wpływa na to, w jaki sposób konstrukcja będzie posadowiona w dnie morskim. Mamy różne rodzaje fundamentów, więc w pierwszej kolejności trzeba zrobić koncepcję, trzeba rozważyć, jakie rodzaje będą najbardziej optymalne dla naszego projektu. Biorąc pod uwagę te wszystkie badania próbek, które są pobierane z dna morskiego, również specjalnych badań laboratoryjnych tych danych, tworzone są struktury. W naszym przypadku najbardziej uniwersalne, czyli monopale, i na których stoją elementy przejściowe, które stanowią łącznie całość fundamentu pod turbinę wiatrową. No i podobny przypadek jest z morskimi stacjami elektroenergetycznymi na morzu, również stoją na monopalach.
Projektowanie zaczyna się już po badaniach wstępnych, czyli po etapie hydrografii i po zbudowaniu modelu geotechnicznego. Później dokładnie to już idzie równolegle, czyli geotechnika szczegółowa, sejsmika 3D, która jest nakierowana tutaj głównie na identyfikację bulderów, głazów pod dnem. Następnie to będą badania UKSO, identyfikacja UKSO, właśnie tych niewybuchów, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi tutaj o obszar Morza Bałtyckiego. I kolejne badania geofizyczne, jeżeli jest taka potrzeba. I tutaj mogę Wam pokazać jeden z takich głazów. On się wydaje niewielki i średnio biorąc będzie miał rozmiar około 30, może 40 cm. Jest faktycznie ciężki. Jest to jeden z głazów przyniesionych prawdopodobnie przez lodowiec. Ten został wydobyty z dna i był na pewno przeszkodą dla statku instalacyjnego, który musiał posadowić swoje nogi i stabilnie stanąć przy turbinie, aby ją zainstalować.
Czy morskie farmy wiatrowe, obiekty na morzu porównywalne wielkością ze sporym miastem mogą stabilnie pracować przez kilkadziesiąt lat? Zacznijmy od podstaw. Fundamenty turbin mają na swoich barkach olbrzymie, ciężkie i prawdziwie tytaniczne wyzwanie. Wbite głęboko w dno morskie muszą utrzymywać turbiny mimo silnego wiatru, prądów morskich, działania słonej wody i mrozów. Tam, gdzie powstaje Baltic Power, dno sięga do 40 metrów. Fundament musi też przejąć obciążenia generowane przez pracę wieży, gondoli i łopat. W przypadku farm wiatrowych na lądzie sytuacja jest nieco prostsza ze względu na zupełnie inne warunki gruntowe, ale fundamenty na morzu to trudniejsza sprawa. W przypadku Baltic Power zastosowano monopale, stalowe fundamenty przypominające rury wbijane głęboko w dno morskie. Mają one nawet 100 metrów długości i ważą do 1500-1700 ton. Ich średnica to aż 9 metrów, czyli odpowiada rozmiarowi tunelu metra. A tam, gdzie kończy się fundament, zaczyna się turbina, centralna część całego systemu.
There's not many ships in the world that are even capable of transporting and installing these. You need a very big crane and some very big equipment to be able to lift and force them into the ground, which is effectively what we're doing. So yes, there's not many people that can do that work, and to make sure that we guarantee we have the right equipment at the right time takes a lot of planning and a lot of discussions with our suppliers and contractors, the lifting and installing of these monopiles. But it wasn't one vessel that did the work. We had a huge fleet of ships that was supporting the main installation vessel.
To są największe w Europie turbiny wiatrowe. Tak czy nie?
Dokładnie tak. Taka jedna turbina ma 15 MW. To jest tyle mocy, ile może zasilić małe miasto. Cała morska farma wiatrowa Baltic Power ma 76 takich turbin, ponad 1 gigawat mocy. Rozmiary turbiny są rzeczywiście imponujące. Wysokość od poziomu morza do poziomu tam, gdzie są przymocowane łopaty, to jest ponad 140 metrów. Cała konstrukcja to jest rzeczywiście mniej więcej tyle co pałac kultury, czyli około 250-260 metrów. Wagi tych komponentów również są niesamowicie imponujące. Pojedyncza łopata to są dziesiątki ton, natomiast cała konstrukcja to jest razem z fundamentem to już są tysiące ton.
Tak patrząc z zewnątrz, ona się składa dla mnie z trzech takich znacząco różniących się elementów. Wieży, tej gondoli u góry, no i łopat. To wszystko jest, czy każda z tych części jest produkowana w innym miejscu na świecie, czy one wszystkie są produkowane w jednej, powiedzmy, fabryce?
Każda turbina wiatrowa składa się z tysięcy elementów i myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że one są produkowane na całym świecie i następnie są składane w jedną całość, ale nawet jeśli spojrzymy z punktu widzenia tych największych komponentów, czy to będzie wieża, czy to będą łopaty, czy to będą gondole, one są produkowane tak naprawdę w kilku krajach w Europie. Warto wspomnieć, że niektóre z gondol, które mamy na obszarze Baltic Power, zostały wyprodukowane w Polsce.
Porównywałeś wielkość tych turbin i moc do turbin budowanych na lądzie. Ale jeśli chodzi o konstrukcję, one są konstrukcjami lustrzanymi, tylko przeskalowanymi, czy są rzeczy, które zasadniczo je od siebie odróżniają?
Jesteśmy w stanie wykorzystać doświadczenia, które powstały w turbinach lądowych przez już wiele, wiele lat i następnie na tej bazie zbudować turbiny morskie. One nie są takie same, są pewne nawet fundamentalne różnice między nimi. Zdecydowanie inaczej podchodzi się nawet nie do samego tematu turbiny, tylko do na przykład fundamentów.
Czy to prawda, że pracująca turbina podnosi temperaturę wody albo zmienia prądy morskie?
Morze Bałtyckie z ogromnym akwenem, nie ma takiej możliwości, aby pojedyncza farma czy nawet kilkaset kilometrów kabli zmieniły temperaturę wody czy w jakikolwiek sposób wpłynęły na prądy morskie w ten sposób.
Skoro wiemy już, z czego składa się turbina, ten najbardziej spektakularny element farmy wiatrowej, to spójrzmy jeszcze raz tam, gdzie wzrok zwykle nie sięga. Po tym, jak turbiny wytworzą energię na farmie, trzeba jakoś przesłać ją na ląd. Do tego konieczne są kable. Łączą one zarówno turbiny z morską stacją elektroenergetyczną, jak i przesyłają energię z podstacji morskiej do sieci lądowej i stacji odbiorczej w gminie Choczewo. W przypadku Baltic Power znajdują się one praktycznie pod naszymi stopami, zwykle gołymi, bo umieszczono je pod plażą. Te kable, które są za twoimi plecami, to już są kable, którymi prąd popłynie na brzeg.
Dokładnie, to są kable eksportowe.
Ale w tym momencie jeszcze nie płynie.
Jeszcze nie. Dopiero popłynie, gdy nastąpi połączenie tych kabli poprzez transformator mocy za pośrednictwem kabli interarray, czyli kabli wewnętrznych. Kable wewnętrzne są kable, które łączą między sobą poszczególne turbiny, doprowadzają je do stacji transformatorowej OSS. Następnie zostają doprowadzone do transformatora mocy. Następuje podwyższenie napięcia z 66 do 230 kV. I tymi właśnie kablami doprowadzamy energię z farmy na ląd.
Czy można policzyć, czy można oszacować, ile kilometrów kabli zostało położonych albo będzie położonych w projekcie Baltic Power?
Tak, dokładnie wiemy, ile położyliśmy naszych kabli. Położyliśmy 120 km kabli eksportowych.
Czyli tych, które łączą z brzegiem.
Które łączą z brzegiem. Położyliśmy kabli wewnętrznych, również 120 km.
Wewnętrznych, czyli które łączą poszczególne turbiny ze stacją transformatorową.
Dokładnie.
Okej. Okay. Czyli 240-250 km.
Tak.
Okej. Okay. Jak się je kładzie? Tak po prostu się je kładzie na dnie, czy je trzeba jakoś kopać, zasypać, czymś przycisnąć?
Kable morskie muszą być przede wszystkim układane za pomocą wielu jednostek morskich. Proszę sobie wyobrazić, że przy całej instalacji kabli eksportowych oraz kabli wewnętrznych łączna liczba wszystkich jednostek morskich, która została wzięta pod uwagę, to 15.
Czy 15 statków było zaangażowanych w to, żeby położyć tych 240 tak. km kabli?
Tak, 15 statków, czyli 15 jednostek morskich. Były to oczywiście jednostki instalacyjne kabli, jednostki wspierające, jednostki, które dostarczały poszczególnych instalatorów, którzy instalowali te kable, którzy zarabiali, którzy kładli te kable oraz wiele jednostek, które służyły do tego, aby przygotować dno morskie do układania kabli.
Okej, ale finalnie one są zakopywane
pod
dnem.
Finalnie są zakopywane pod dnem.
To robią maszyny, czy to robią nurkowie, czy tam w ogóle schodzą ludzie w trakcie kładzenia tych kabli?
To robią maszyny, na bieżąco wszystko jest monitorowane.
Gdy kabel zbliża się do brzegu, to w przypadku Łeby plaża nie została rozkopana, tylko został dokonany, nie wiem, przekop,
został wykonany przewiet sterowany, aby nie zniszczyć ekosystemu, który istnieje między morzem a lądem. Co ciekawe, przewiet sterowany jest wykonany na długości 1,4 km.
Znajdujemy się obecnie na terenie lądowej stacji elektroenergetycznej Baltic Power. Stacja ta jest ostatnim elementem w torze wyprowadzenia mocy do krajowego systemu elektroenergetycznego. Energia do naszej stacji transmitowana jest poprzez sieć kablową o długości około 30 km. O ile turbiny wiatrowe całą część morską możemy nazwać sercem farmy, pompującym niejako moc tutaj do naszego systemu, o tyle samą stację możemy przyrównać do mózgu, dlatego że wewnątrz stacji zachodzić będą wszelkie procesy regulacyjne, procesy jakościowe, filtrujące po to, aby do odbiorcy końcowego trafiła energia jak najwyższej jakości.
I znowu jesteśmy w domu zasilanym przez energię elektryczną, bez której nie sposób wyobrazić sobie współczesnego świata. W tym momencie na polskim morzu rozwijanych jest kilka projektów morskich farm wiatrowych, w tym Baltic Power, pierwszej, która w 2026 zostanie podłączona do naszego systemu elektroenergetycznego. Trwa końcowy etap budowy na morzu i kluczowe próby przed eksploatacją. Do sieci trafiła już pierwsza energia z morza. Polska zmienia się na naszych oczach. Tak jak 100 lat temu Bałtyk był nazywany polskim oknem na świat, tak teraz okno to otwieramy coraz szerzej i widzimy możliwości rozwoju, które kiedyś nawet by nam nie przyszły do głowy. Jeszcze w tym roku pierwsza energia, którą wytworzy Baltic Power, będzie mogła zasilić nasze domy. Aby to zrobić, pokona setki kilometrów, w tym morze. Jednak sama technologia to nie wszystko. Na sukces tego projektu pracuje zespół ludzi pracujących na statkach, w portach i na placach budowy na lądzie. A o nich opowiem już w następnym odcinku naszej serii.